Proponujemy radykalne przedefiniowanie procesu zdrowienia z nałogu. Przesuwamy punkt ciężkości z samej abstynencji, rozumianej często jako ponury zakaz, w stronę świadomego formowania charakteru w duchu stoickim. Teza jest jasna. Trwała wolność nie wynika z mechanicznego unikania substancji. Wynika z budowy wewnętrznej odporności, czyli eleuteria, oraz kompetencji mentalnych, które pozwalają człowiekowi odzyskać sprawczość nad własnym życiem. Kluczowym narzędziem tej transformacji jest wykorzystanie wzorców osobowych, tak zwanych egzempla, oraz dyscypliny treningu, znanej jako askesis. To one zamieniają abstrakcyjne zasady etyczne w konkretne nawyki zachowania. Poprzez integrację antycznych praktyk, takich jak dychotomia kontroli czy premedytacja trudności, z nowoczesnym wsparciem wspólnotowym proces zdrowienia staje się drogą od egocentrycznego ratowania siebie do radosnej wolności realizowanej w służbie innej. W tym ujęciu cierpienie i kryzys nie są jedynie przeszkodami. To niezbędny materiał treningowy, który pozwala przekształcić dawną bezsilność w dojrzałą integralność charakteru. Egzempla, czyli wzorce osobowe z historii i mitu, stanowiły rodzaj symulacji etycznej. Pokazywały, jak cnota wygląda w starciu z lękiem, bólem lub śmiercią. W interpretacji Mastio mechanizm ten jest kluczowy dla zdrowienia. Nauk posługuje się pamięcią zachowania, podsuwając gotowe scenariusze reakcji. Przeciwko temu automatyzmowi nie wystarczy definicja cnoty, lecz konkurencyjny obraz człowieka, który właśnie zachowuje się odważnie. Słowa uczą, przykłady pociągają. Zasada może przekonać rozum, ale obraz dostarcza wyobraźni formy, którą łatwiej odtworzyć. W centrum tego teatru moralnego Mastio sytuuje Heraklesa. Próba nie jest anomalią, lecz treścią drogi. Trzeźwość podobnie nie jest jednorazowym zwycięstwem, lecz ciągiem sytuacji, w których nowa dyspozycja musi potwierdzić swoją wartość. Cnota kształtuje się poprzez sposób przechodzenia przez cierpienie. Nauk obiecuje rezultat bez drogi. Ulgę bez przepracowania napięcia i odwagę bez konfrontacji z lękiem. Historia Heraklesa na rozdrożu dotyka fundamentu uzależnienia, gdzie człowiek uczy się wybierać nagrodę natychmiastową kosztem dobra odroczonego. Zdrowienie odwraca ten wektor. Człowiek nie wybiera drogi cnoty raz, lecz tak długo, aż wybór ten przekształca się w stabilną dyspozycję. W interpretacji Mastio proces zdrowienia przenosi się z poziomu samoratowania na poziom służby. W pierwszej fazie człowiek pyta, jak ocalić siebie. Jednak dojrzała trzeźwość nie może pozostać projektem skupionym wyłącznie na własnym stanie psychicznym. Herakles ukazuje inną możliwość. Zdobyta siła osiąga najwyższy sens, gdy staje się użyteczna dla innych. Kompetencja utrwala się poprzez służbę, a własna historia odzyskuje sens dzięki łagodzeniu cierpienia drugiego człowieka. Rada, by usunąć ze słownika pojęcia sukces i porażka, zastępując je uczciwością oraz wysiłkiem, odpowiada stoickiej korekcie kryterium oceny. Przedmiotem analizy jest jakość działania w sferze zależnej, a nie ostateczny rezultat w świecie zewnętrznym. Odyseusz wprowadza archetyp powrotu. Droga Odyseusza staje się obrazem odzyskiwania przynależności i powrotu do własnego mentalnego domu. W zdrowieniu wrócić do siebie nie oznacza odnalezienia osoby sprzed nałogu. Ważniejsze od tego, co człowieka spotyka, jest to, kim staje się poprzez swoją odpowiedź. Odyseusz nie dąży do samotności. Jego celem jest powrót do relacji. W procesie zdrowienia człowiek potrzebuje miejsca, gdzie jego historia jest rozpoznawalna. Sam możesz to zrobić, ale nie zrobisz tego sam. Odpowiedzialność pozostaje jednostkowa, lecz zdolność do jej ponoszenia wzmacnia wspólnota. Zenon Skition uczy nas zamiany straty w duchowy zysk. Amor fati to pytanie, czy można uczynić katastrofę materiałem działania. Uznanie faktów nie jest kapitulacją, lecz końcem sporu z przeszłością, by odzyskać przestrzeń decyzji. Sokrates staje się dla rzymskiej tradycji archetypem wolności wewnętrznej odpornej na przymus. Pokazuje on, że zewnętrzne okowy nie wyczerpują pojęcia niewoli. Dlatego dla Epikteta pytanie o wolność przenosi się na poziom kierownictwa nad własnym sądem. Sokratejskie poznaj samego siebie w procesie zdrowienia prowadzi do rozpoznania własnych mechanizmów i złudzeń. Życie niebadane nie jest warte życia, co oznacza obowiązek zadawania pytań własnym przekonaniom. Sokrates wnosi figurę człowieka, który nie negocjuje prawdy tylko dlatego, że stała się ona niewygodna. Cnota wymaga odporności na zmianę warunków. Jeśli można zachować panowanie nad umysłem wobec ostatecznej straty, tym bardziej możliwe staje się ćwiczenie tej kompetencji wobec codziennych frustracji i pragnień. Maści wprowadza Diogenesa jako antyparadygmat. ostrzeżenie przed nadużyciem ascezy. Dla cynika radykalne ubóstwo było ćwiczeniem wolności, lecz dla osoby w procesie zdrowienia może stać się niepotrzebnym ryzykiem. To kluczowa korekta koncepcji askesis. Trening ma wzmacniać, a nie dowodzić, że jesteśmy niezniszczalni. Mądrość nie polega na prowokowaniu losu. Diogenes wyznacza granicę między askesis a ascetycznym narcyzmem, gdzie trudność staje się sceną do udowadniania własnej wyjątkowości. W zdrowieniu oznacza to rozsądne zarządzanie bodźcami. Stoik nie jest człowiekiem, który zawsze wybiera trudniejszą drogę tylko dlatego, że jest trudna. Cnota nie polega na maksymalizacji cierpienia, lecz wymaga frenezji z praktycznej roztropności, nic ponad miarę. Egzempla to coś więcej niż muzeum klasyki. Ich funkcją jest dostarczenie języka pamięciowego dla przyszłych decyzji. W chwili kryzysu pamięć potrzebuje uchwytu, a nie biblioteki. Ten sam mechanizm wyjaśnia, dlaczego wspólnota zdrowienia nie może opierać się wyłącznie na podręcznikach. Nowicjusz potrzebuje dowodu możliwości bardziej niż jej definicji. Współczesne egzempla to mentorzy i oldtimerzy, których najważniejszym argumentem jest widoczny sposób życia. Sponsor ma być dowodem, że trzeźwość może być czymś więcej niż zakazem. To przejście od problemu behawioralnego do antropologicznego. Egzempla nie uczą wyłącznie tego, jak nie pić. Uczą, jaką osobą można się stawać. Nie wystarczy wiedzieć, od czego się odchodzi, trzeba mieć dokąd wracać. To gest, wybór, odmowa albo powrót do spokoju. W ten sposób przechodzimy od antycznych herosów ku współczesnej wspólnocie. Model nieosiągalnego sapiens zastępuje Prokopton, czyli człowiek czyniący postępy. Wzorcem nie jest już Herakles zabijający hydrę, lecz ktoś, kto praktykuje zwyczajną uczciwość i pomaga innym. Heroizm zostaje zdemokratyzowany. Największym triumfem askesis staje się chwila, w której niezwykła cnota wygląda jak zwyczajny sposób życia. Współczesnym odpowiednikiem posągu mędrca jest człowiek, który nauczył się znosić frustrację i nie mylić emocji z rozkazem. W tym kontekście kluczowa jest figura sponsora. Jego autorytet pochodzi z drogi już przebytej. To zaawansowany Prokopton, który rozpoznaje miejsca, w których umysł konstruuje przekonujące usprawiedliwienia. Zgodnie z maksymą Nemo nascitura sapiens, nikt nie rodzi się mądrym, mądrość nabywa się w błędzie i korekcie. Zdrowa wspólnota musi wzmacniać autonomię, a nie produkować nową zależność. Model ten ucieleśnia oldtimer, osoba w zdrowieniu od wielu lat. Verba docent, exempla trahunt, słowa nauczają, ale przykłady pociągają. Wspólnota staje się laboratorium zachowania. Obserwując innych w obliczu złości czy żałoby, dostrzegamy reakcję w czasie rzeczywistym. Tekst mówi, że urazy niszczą. Żywy człowiek pokazuje, jak wygląda dzień bez ich pielęgnowania. Kluczowa jest maksyma, że to meeting, na który najbardziej nie chcesz iść, jest tym, którego najbardziej potrzebujesz. Stoicyzm uczy, że brak ochoty nie jest argumentem przeciwdziałaniu. To habituacja. Sytuacja, w której ciało rozpoczyna rutynę, zanim umysł zbuduje retorykę uniku. Tu pojawia się oikeiosis. Proces rozszerzania troski poza wąski krąg indywidualnego interesu. W grupie domowej oznacza to świadomość, że są ludzie, którzy zauważą naszą nieobecność. Odzyskiwanie trzeźwości staje się odzyskiwaniem adresu społecznego. Uzależnienie tworzy niewidzialną emigrację. Oikeiosis pozwala wrócić do swoich. Maksyma, że sam możesz to zrobić, ale nie zrobisz tego sam, odsłania paradoks autonomii. Sprawczość potrzebuje środowiska. To koryguje mit nowoczesnego indywidualizmu, jakoby dojrzałość polegała na tym, by nikogo nie potrzebować. Wolność od cudzych opinii nie oznacza samotności. Kluczową rolę pełni tu humor. Dystans poznawczy, wobec własnej teatralności. Seneca pisał, Humaniu deridere vitam quam deplorare. Bardziej ludzkie jest wyśmiewanie życia niż jego opłakiwanie. Śmiech zdejmuje z myśli majestat. Wewnętrzny tyran traci władzę, gdy dostrzegamy w nim autora powtarzalnego repertuaru. W procesie zdrowienia sama abstynencja usuwa substancje, lecz nie przebudowuje systemu interpretacji, urazy czy perfekcjonizmu. Tu potrzebne jest jatrejon filozofii, leczenie duszy. Wspólnota działa jak urządzenie korygujące skalę. Przywraca proporcje, przypominając, że błądzić jest rzeczą ludzką, errar humanum estoński. Ważne jest rozróżnienie między stażem a statusem. Doświadczony weteran pozostaje Prokopton, uczniem w drodze. Postęp ponad perfekcję to zabezpieczenie przed pychą. Wielkie cnoty redukują się do małych powtórzeń, do banalnych cnót dnia codziennego. Gutta cavat lapidem. Kropla drąży skałę. Filozofia, która nie uczy cierpliwości w kolejce, czy mówienia, przepraszam, pozostaje niedokończona. Age quod ages. Rób to, co robisz. Bądź obecny w aktualnym obowiązku. Ktoś pyta, jak minął dzień. To mechanizm przeciwdziałający zdolności człowieka do życia wyłącznie w deklarowanej przyszłości. Zrobię zostaje skonfrontowane ze zrobiłem. W tej chwili moje życie to bałagan, ale ja mam się dobrze. To definicja emocjonalnej trzeźwości. Rozdziela ona stan okoliczności od stanu wewnętrznego. Życie zewnętrzne nie musi być uporządkowane, aby człowiek zachował porządek reakcji. Sytuacja jest trudna, a ja nie muszę stać się jej kopią. Nie piję to opis zachowania. Moje życie jest burzliwe, ale radzę sobie z tym, to zmiana relacji do rzeczywistości. To przejście od ponurej abstynencji do radosnej wolności i odzyskanie przestrzeni pomiędzy zdarzeniem a reakcją. Wspólnota staje się szkołą. Sponsor dostarcza perspektywy, starszy stażem kolega dowodu trwania, a humor podważa absolutyzm własnych dramatów. Nie ma tu jednego mędrca na podium, jest sieć ludzi na różnych odcinkach tej samej drogi. Biorąc parasol, nie sprawiamy, że zacznie padać, jedynie przyjmujemy możliwość deszczu. Osoba zdrowiejąca powinna pytać, jeżeli pojawi się trudność, jaki mam sposób odpowiedzi? To kluczowe w obliczu różowej chmury, euforycznego poczucia, że wszystko zostało już rozwiązane. Stoicka podejrzliwość chroni przed pomyleniem dobrego etapu z końcem procesu. Istnieje różnica między zamartwianiem się a przygotowaniem. Zamartwianie się to pętla lęku, przygotowanie to instrukcja działania. Stoik nie tworzy filmu katastroficznego, lecz mapę ewakuacyjną. Wyobraźnia po treningu buduje odporność. W zdrowieniu kluczowe jest rozpoznanie własnych scenariuszy ryzyka. Człowiek, który zna swoje słabe miejsca, jest mniej zaskakiwany. Drugim elementem jest hupex haeresis, czyli klauzula zastrzeżenia. Stoicy planowali działania z mentalnym dopiskiem, jeżeli okoliczności pozwolą. Pozwalało to zachować intensywność wysiłku, lecz bez roszczenia do rezultatu. To ochrona przed cierpieniem wynikającym z pomylenia zamiaru z kontraktem. Gdy traktujemy świat jak podwykonawcę. Współczesna kultura sukcesu usuwa ten zapis. Stoicyzm wpisuje go czerwonym atramentem. Należy zastąpić pojęcia sukcesu i porażki uczciwością oraz wysiłkiem. To etyka jakości procesu. Fac quod debe, fiat quod protest. Czyń to, co powinieneś, niech stanie się to, co może się stać. Stoicyzm obiecuje zachowanie integralności człowieka. W tym kontekście pojawia się life judo. To metafora, w której nie przeciwstawiamy się przeciwnościom siłą, lecz wykorzystujemy ich pęd i ciężar. Trudni ludzie stają się sparring partnerami, którzy ujawniają miejsca, w których nasz pancerz jest cienki. Life judo to narzędzie do przekształcenia energii trudnej sytuacji w ćwiczenie reakcji. Stoicka akceptacja nie oznacza bierności. Kluczowym problemem jest tu resentyment. Można wyciągnąć konsekwencje, a jednocześnie nie poświęcać dni na emocjonalny proces przeciw komuś. Gniew jest krótkim szaleństwem. Uraza jest groźniejsza, bo nadaje temu szaleństwu archiwum i argumentację. Stoicka odpowiedź brzmi, pytaj o użyteczność własnej reakcji. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz na koniec. Walka z potężnym przeciwnikiem wymusza rozwój kompetencji, które bez kryzysu pozostałyby uśpione. Najtrudniejszy przeciwnik może stać się trenerem cierpliwości i pokory. To esencja askesis. Nie obiecuje ona usunięcia trudności, lecz zwiększenie zdolności do ich niesienia. Nie zawsze zmniejszymy ciężar życia, ale możemy zwiększyć nośność charakteru. Upadek jest elementem treningu. Stoicyzm odrzuca skrajności. Upadek ma znaczenie, bo ujawnia błędy, ale nie unieważnia zdolności do działania. Błądzić jest rzeczą ludzką, trwać w błędzie zgubną. Postęp mierzymy realną zmianą zachowania, a nie liczbą przeczytanych książek. Kryterium postępu musi być behawioralne. Czy szybciej zauważam gniew? Czy rzadziej odpowiadam impulsywnie? Drzewo poznaje się po owocu. Filozofia praktyczna przechodzi ten sam test. Nie mierzy się jej liczbą przeczytanych stron, lecz jakością reakcji w momencie, gdy życie przestaje współpracować z naszym planem. Można ją streścić czterema pytaniami. Czego rozsądnie mogę się spodziewać? Co naprawdę należy do mnie? Jak wykorzystać to, co już się wydarzyło? I czego powinienem nauczyć się przed następną próbą? Człowiek jest uczestnikiem, który nie pisze całej sztuki, ale odpowiada za sposób odegrania własnej roli. Stoicka obietnica jest skromna. Człowiek nie otrzyma życia bez trudności, lecz może nauczyć się, aby trudność nie posiadała monopolu na znaczenie. Wolność nie polega na codziennym trzymaniu zamkniętych drzwi przed tyranem, lecz na tym, że tyran przestaje być najważniejszym mieszkannikiem wewnętrznego państwa. Apatheia oznacza wolność od panowania irracjonalnych namiętności, a nie brak uczuć. Ataraxia wskazuje na spokój ducha, eupatheia na rozumnie uporządkowane stany uczuciowe, zaś eleuteria na wolność od wewnętrznego przymusu. Celem procesu jest odzyskanie zdolności do czucia bez natychmiastowego zniewolenia przez to, co odczute. Pierwsze poruszenia organizmu są niezależne od decyzji. Apatheia zaczyna się tam, gdzie każda taka fala przestaje automatycznie otrzymywać rangę kapitana. Człowiek może odczuwać smutek czy gniew i jednocześnie pozostawać wolnym, o ile emocja nie zyskuje prawa do wyznaczania działania. Wolen człowiek to ktoś, kto nie daje się zmuszać własnym nierozumnym żądaniom do działań sprzecznych z osądem. Filozofia ma nauczyć człowieka żyć tak, aby przymus przestał być podstawowym narzędziem regulacji świata. Stoicka eleuteria to wolność do właściwego działania i tolerowania trudnego uczucia bez ucieczki. Eleuteria zaczyna się wtedy, gdy pojawia się krytyczny dystans wobec własnego pragnienia. Rozwój mierzy się stopniem zmniejszania wewnętrznego przymusu. Nie chodzi o to, by nigdy się nie złościć, lecz by szybciej rozpoznawać gniew i rzadziej budować na nim wielodniową urazę. Postęp ponad perfekcję nie oznacza obniżenia standardów, lecz zmianę miary. W miejsce absolutu pojawia się trajektoria. Potknięcie nie jest końcem zawodów. Model Prokopton chroni przed myśleniem wszystko albo nic oraz paraliżującym wstydem. Odpowiedzialność pyta, co zrobiłem i co należy naprawić. Stoicka koncepcja charakteru jest dynamiczna. Wartość moralna ujawnia się w aktualnym użyciu hegemon ikon. Wolność nie polega na stanie nikogo nie potrzebuje. Dopiero gdy drugi człowiek przestaje być narzędziem regulacji własnej wartości, może zostać potraktowany naprawdę jako drugi człowiek. Autonomia moralna i współzależność społeczna nie są przeciwieństwami. Ataraxia jest zdolnością utrzymania ładu w samym centrum ruchu. Dojrzała apatheia nie polega na szukaniu pokus dla demonstracji siły. Silny jest ten, kto zwycięża samego siebie. Eupatheia wskazuje na stany pozytywne zgodne z rozumem, takie jak radość, życzliwość i pragnienie dobra. Maści odróżnia tu chemiczną gratyfikację od satysfakcji wynikającej z harmonii między decyzją a wartościami. Przyjemność pyta, jak się teraz czuję, natomiast eupatheia pyta, jaki jest związek tego uczucia z jakością mojego działania. Stoicyzm nie czyni przyjemności miarą dobra, lecz dopuszcza lekkość i humor. Radosna wolność to powrót zgodności ze sobą. Akceptacja nie oznacza aprobaty, lecz uznanie faktu bez konieczności uznawania go za dobro. Akceptacja odbiera energię wojnie z faktem i oddaje ją decyzji o następnym ruchu. Dychotomia kontroli to teoria alokacji energii psychicznej. Stoicyzm przenosi kapitał woli do obszaru sądów i działań. Prawidłowe wskazanie granicy władzy umożliwia uruchomienie jej tam, gdzie naprawdę istnieje. Maksyma, że cokolwiek postawisz przed swoją trzeźwością, będzie drugą rzeczą, którą stracisz, ujawnia systemowy sens. Jeśli relacje czy majątek zależą od samosterowności, to poświęcenie tej ostatniej niszczy właśnie to, co miało zostać uratowane. Dojrzała eleuteria nie jest jednak projektem wyłącznie defensywnym. Najdojrzalszą formą zdrowienia nie jest heroiczna walka z substancją, lecz stan, w którym człowiek ma w życiu coraz więcej spraw ważniejszych niż ona sama. To przejście od ponurej abstynencji ku radosnej wolności. Sukces polega na powstaniu człowieka o stabilniejszym hegemon ikon, który akceptuje własną niedoskonałość jako prokopton i potrafi rozkwitać pośród życiowych burz. Stoicka terapia nie usuwa kruchości ludzkiej kondycji. Obietnica jest jednak konkretna. Między bodźcem a odpowiedzią można poszerzać przestrzeń wolności. Starożytna eleuteria staje się tu zdolnością do pozostania autorem właściwego ruchu, nawet gdy nie jest się autorem sytuacji. Prawdziwy triumf nad nałogiem nie objawia się w momencie, gdy człowiek przestaje pragnąć substancji. Dzieje się to wtedy, gdy rygorystyczna dyscyplina treningu staje się tak naturalna, że zostaje zapomniana. Czy zatem najwyższą formą wolności nie jest paradoksalnie ten stan, w którym cnota przestaje być heroicznym wysiłkiem, a staje się zwyczajnym sposobem bycia? Ostatecznie nie chodzi o to, by stać się niewzruszonym posągiem. Chodzi o naukę tańca z losem, wiedząc, że choć nie kontrolujemy kierunku wiatru, zawsze odpowiadamy za ustawienie żagli.